Rekomendacje wydawane przez analityków dla spółek giełdowych to bardzo ważny element dobrze funkcjonującego rynku kapitałowego. O procesie ich wydawania, najważniejszych elementach w nich zawartych, analitykach, instytucjach finansowych, programie pokrycia analitycznego GPW i kontrowersjach wokół wycen i rekomendacji rozmawiamy z Michałem Kobzą, dyrektorem działu rozwoju rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i wspólnie z Szymonem Machalicą zapraszamy do wysłuchania 53. odcinka podcastu 21% rocznie. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 21% rocznie. No i dzisiaj będziemy rozmawiali o rekomendacjach. Są ze mną...
Szymon Machalica.
Michał Kobza.
Michał jest przedstawicielem GPW i tutaj w roli eksperta będzie nam nieco odczarowywał kwestię rekomendacji, bo mam wrażenie, że temat rekomendacji w Polsce jest otoczony sporą dozą takich domysłów, a nawet czasami teorii spiskowych. To pewnie wynika z wielu rzeczy, ale może zacznijmy od tego, po co powstają rekomendacje i dlaczego są one czymś dobrym dla rynku, giełdy i inwestorów, i tak samo jak istnieją w Polsce, to przede wszystkim są czymś normą i są czymś, co jest powszechnie obserwowane, zwłaszcza na rynkach dojrzałych, zagranicznych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.
Oczywiście to jest i proste, i trudne pytanie, bo jest spółka wchodzi na giełdę, jest notowana, wypuszcza informacje o swoim biznesie, kwartalne, półroczne, roczne. No i co? Oczywiście inwestorzy mogą sami podejmować decyzje na podstawie swoich analiz wewnętrznych, czy spółka jakby jest więcej warta niż to wynika z obecnego kursu, czy też mniej warta są jej akcje. Ale oczywiście to jest no, taka zabawa dla osób, które już spędziły na rynku pewnie lata i posiadają dosyć dużą, rozbudowaną wiedzę na temat sektoru, samych spółek, księgowości, podatków itd., itd. I właśnie tutaj wchodzą rekomendacje. Rekomendacje są tworzone przez specjalistów, to znaczy przez analityków, którzy w skrócie specjalizują się w danym sektorze gospodarki i po prostu ich praca polega na tym, aby te spółki z danego sektora, czy też spółki, które mają swoim powiedzmy przydzielonym takim portfolio, nieustannie analizować. Nieustannie, to znaczy oprócz tych raportów takich, które spółki muszą wypuszczać, właśnie typu roczne, kwartalne, także analizują informacje, które spływają z rynku, czyli z danego rynku, perspektywy danego rynku, na przykład, nie wiem, jeśli to jest chociażby deweloperka, budownictwo, to taki analityk naprawdę musi bardzo dużo czasu spędzić i bardzo dużo wiedzieć o danym rynku, o perspektywach branży, o trendach i tego typu rzeczach, aby umieścić, powiedzmy, daną spółkę w pewnym kontekście i na bazie tego wyciągnąć wnioski, przelać je na papier i opublikować. I właśnie to... Poniekąd i w skrócie są analizy. Po co jakby to robić i dlaczego to jest robione? Bo oczywiście takie coś jest wartością dla tych, którzy mogą potencjalnie być zainteresowani, aby kupić lub sprzedać akcje, czyli inwestorów, zarówno instytucji, jak i inwestorów indywidualnych.
No właśnie, bo odbiorcami tak naprawdę rekomendacji są często też inwestorzy instytucjonalni. To nie jest tak, że dany zarządzający zna się na wszystkich spółkach. Często zarządzający się posiłkują rekomendacjami i to też widzimy na giełdzie, że często jak się pojawiają jakieś rekomendacje nawet renomowanego biura albo jakiegoś uznanego analityka, no to ta reakcja na kursie akcji często bywa i występuje.
Tak, oczywiście tutaj też jakby odbiorcami analiz są de facto klienci firmy, instytucji, która sporządza te analizy. I tutaj, tak jak mówisz, instytucje, no to jest właśnie ten główny odbiorca. Bo oczywiście z drugiej strony patrzą, czyli zarządzając danym funduszem i mając w portfelu nie wiem, akcje za parę miliardów złotych, paręnaście miliardów złotych, na przykład OFE to jest paręnaście miliardów złotych, jakby ten zarządzający czy grupa zarządzających, to jest najczęściej no, kilka osób, tak, plus komitet inwestycyjny, na który powiedzmy wpadają takie pomysły inwestycyjne, no, to jest kilka tak naprawdę osób w instytucji decydujących o naprawdę dużych pieniądzach. I one w stanie, no nie są przetrawić oprócz informacji tych, które raportują spółki bezpośrednio, dodatkowo informacji rynkowych o każdym sektorze, bo jakby takie aktywa wskazują na to, że ten dany fundusz jest naprawdę obecny no, w wielu sektorach i inwestuje no, w szeroki wachlarz spółek. I tutaj właśnie jakby takim inwestorom pomagają analitycy i pomagają właśnie te analizy.
Kiedy firmy inwestycyjne najczęściej przygotowują rekomendacje dla spółek?
To jest jakby bardzo prosta odpowiedź. Jakby ci, którzy przygotowują rekomendacje, przygotowują je wtedy, kiedy im się to opłaca. A mianowicie, żeby nie mnożyć teorii spiskowych, opłaca w sensie, że analizy to jest produkt i to, że dany analityk siada i pisze na przykład analizy o powiedzmy 10 spółkach, to jest dużo i jakby jego cały czas jest poświęcony na to, żeby te spółki monitorować plus sektory i docierające informacje. Ten czas oczywiście kosztuje, tak jak to w gospodarce rynkowej. Dodatkowo jeszcze takie analityk oczywiście pracuje czy dla niezależnego podmiotu, czy też dla biura domu maklerskiego, czyli firmy inwestycyjnej licencjonowanej. Najczęściej jest tak, że on po prostu tutaj jakby wypuszczając rekomendacje, rekomendując innym, co mają robić, jakby ile warta jest spółka, on sam nie może w te firmy inwestować, tak w skrócie. Czyli tutaj dochodzimy do tego sedna, czyli jakby analityk poniekąd, jakby jego pracą jest pisanie analiz. Jakby on nie może być bezpośrednim ich beneficjentem. Mhm. I firmy, dla których pracują ci analitycy, po prostu piszą te analizy, kiedy im się to opłaca, czyli potencjalnie te analizy jest w stanie ktoś kupić i za nie zapłacić. Czyli za czas tego analityka ktoś jest w stanie zapłacić. Za czas oczywiście i jego wiedzę, jakby to jest też kwestia rynkowa. Są lepsi, gorsi analitycy, prawda? I jakby to jest, weryfikuje życie. I tutaj kto za te analizy płaci? Płacą głównie instytucje, jak wspomniałem, bo one oczywiście zarządzają dużymi pieniędzmi, także no po prostu muszą mieć jak najszerszy wachlarz dostępnych analiz i informacji z rynku. Pojawiają się też jakby kwestie inwestorzy indywidualni, no bo oni też analizy dla takich inwestorów są dostępne, można znaleźć w internecie, tylko że z tymi analizami jest szereg takich kwestii, że tak, przede wszystkim no, inwestorzy indywidualni no, sami z siebie raczej nie płacą za takie analizy.
To bo to wynika z tego, że po prostu mniejsze mają aktywa.
Tak, no po prostu no, nie jest w stanie, powiedzmy, jak taka analiza kosztuje, powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy netto danej spółki, czy tam jakieś pokrycie, czy jakaś analiza, czy kilka tysięcy złotych nawet, powiedzmy, analiza po wynikach, no to przeciętny Kowalski raczej nie zapłaci danemu biuru maklerskiemu, czy też firmie inwestycyjnej, aby analityk, powiedzmy, specjalnie tutaj napisał analizę, czy też podzielił się tą analizą, jeśli tak ją pisze akurat dla innych instytucji, na przykład dla OFE, czy TFI, czy też innych dużych graczy. I tutaj jakby jest no, taki problem, że o ile te analizy są, to jak każdy produkt, one nie są dostępne od razu dla wszystkich. Dostępne są od razu dla tych, którzy po prostu za nie zapłacą.
Wcześniej model był taki, że firma inwestycyjna robiła analizy za to, że wykonywano transakcje no, na przykład przez ich dom. I dyrektywa unijna, która miała zrewolucjonizować rynek, zastopowała ten model działania.
Tak, to było, to dokładnie wyglądało tak, że znowu tutaj trochę poruszamy się w takim, powiedzmy, klimacie instytucjonalnym, czyli analitycy pracujący dla brokerów, piszący analizy, w sumie tutaj głównym odbiorcą też są instytucje, czyli fundusze inwestycyjne. I to było tak, że poniekąd to była taka praca analityka, czy ten produkt analityczny, tacy zarządzający dostawali, powiedzmy, za darmo. Oczywiście on nie był za darmo, tylko tak po prostu. A mianowicie była taka zasada, pisane, niepisane, że w zamian za to, że na przykład dany broker X dostarcza analizy dla spółki ABC danemu funduszowi, to ten fundusz, powiedzmy, od czasu do czasu na tych spółkach, na których analizy są dostarczane, przepuści tak zwany flow, czyli będzie wykonywał zlecenia przez dany podmiot, danego brokera. No i to oczywiście broker pobiera opłatę transakcyjną, kilkanaście punktów bazowych, jakby i z tego to była opłata za wykonanie zlecenia i jakby część tego było za oczywiście te analizy, które rzekomo bezpłatnie były udostępniane. To był system, który, no, który szeroko działał w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych jeszcze kilka ładnych lat temu. Jakby no, tutaj Unia i regulatorzy powiedzieli, no ale w sumie to są dwie różne usługi, jakby i tak zwana egzekucja zleceń, czyli to, że ktoś po prostu wyśle zlecenie do brokera, a który to zlecenie wyśle na giełdę, to jest inna usługa, a analizy to jest inna usługa i jakby opłaty za obydwie usługi powinny być oddzielne, a nie w jednej opłacie transakcyjnej. No i to miało swoje daleko idące konsekwencje z racji tego, że jakby instytucje zaczęły przeznaczać budżety oddzielne na analizy i też oddzielne na właśnie tą egzekucję zleceń. Czyli w skrócie stały się dwie rzeczy, czyli jeśli chodzi o przekazywanie zleceń, to tak się w żargonie mówi, stało się commodity, czyli to jest po prostu bardzo prosta usługa, która jest, że tak powiem, na no, praktycznie zerowej marżowości dla biura maklerskiego. Że to jest po prostu trzeba mieć i jakby tutaj liczy się no, jakość usługi, ale no, ta jakość jest no, na bardzo wysokim poziomie po prostu, no bo jakby przesłać zlecenie, oczywiście to są diabły w szczegółach, ale jest powiedzmy dosyć prosto w uproszczeniu. No, natomiast analizy stała się rzecz następująca. Oczywiście z racji tego, że jakby analizy spółek to produkt, czyli podmioty, które przygotowywały te analizy, zaczęły kalkulować. Skoro powiedzmy przygotowuje analizę analityk dla spółki z WIG20, która jest zainteresowana powiedzmy dużej liczby funduszy, tak, polski, zagraniczny. I z dużym prawdopodobieństwem ktoś będzie zainteresowany, jeśli będzie dobra, żeby to kupić, subskrybować na dłużej i tak dalej. Czyli jest możliwość, że tak powiem, na tej analizie zarobienia. Ale są akcje mniejszych spółek, dla których może zainteresowanie inwestorów jest mniejsze, w tym instytucji, i po prostu praca analityka, no jakby są małe szanse pokrycia, że tak powiem, kosztów tej pracy analityka. No i taki zaobserwowano w Europie, w szczególności trend, że po prostu ci firmy inwestycyjne, które przygotowały te analizy, zaczęły koncentrować się na większych spółkach, na których można było zarobić. I jakby porzucały troszkę te mniejsze spółki, na których, że powiem, potencjał był mniejszy. No i jakby rezultatem była zmniejszająca się liczba pokrywanych analitycznie spółek, co w sumie dla rynku no było to złą wiadomością.
Zanim przejdziemy właśnie do tych kontrowersji, które są wokół tematu rekomendacji, to może ja bym jeszcze poruszył jedną kwestię, no bo mamy różne spółki. Są spółki, prawda, takie, które mają, nie wiem, przychody, koszty, zyski, twardy bilans, aktywa, a są spółki, które często no, opierają swoją biznes, a właściwie dopiero budują swój ten biznes i on jest gdzieś tam w przyszłości, w trendach. Czy to jest tak, że rekomendacje można wykonywać i dla tych spółek? Czy nie wiem, metodologia jest taka sama, czy trudność wyceniania takich spółek jest taka sama i tak naprawdę czy to jak, w jakim rodzaju spółki jesteśmy sprawia, że nie wiem, zapotrzebowanie na rekomendacje jest większe czy mniejsze?
Myślę, że to jest pytanie, to jest dobry temat na kolejny podcast i to do osoby, która takie, do analityka, który takie analizy wykonuje i przed takimi wyborami staje, że tak powiem, codziennie, jakie spółki analizować i na jakie analizować, jakie wyceniać. Ale jakby zasady są takie, że wycenić można każdą spółkę. Tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i jakby to też z perspektywy inwestora indywidualnego. No ile jest warta spółka, która jest w innowacyjnej branży, ale nie pokazuje, powiedzmy, pokazuje minimalne przychody, pokazuje straty i sama mówi, że przez najbliższe kilka lat te straty dalej będzie pokazywać. Versus kiedy mamy fajną spółkę, która działa, nie wiem, od 30 lat na rynku i z dużą drogą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jej przychody, że tak powiem, są mniej lub bardziej stabilne i przewidywalne. I tutaj oczywiście to też jest problem znowu z punktu widzenia analityka, To też jest tak, że oczywiście analityk działa w dobrej wierze i zgodnie ze swoimi umiejętnościami i wiedzą, bo jakby jemu, analitykowi, też zależy na tym po prostu, żeby jak najlepiej daną spółkę wycenić, w sensie jak najbliżej jej rzeczywistej wartości godziwej. I tutaj jakby też wchodząc już trochę w meandra tej wyceny, inwestor indywidualny tego będzie miał ciężko, żeby to zrobić. Analityk skupi się lub też na metodach, prawda, dochodowych, czyli weźmie główną wagę, albo też najczęściej jakby analityk też ma minimum, stosuje dwa warianty wyceny. Jest kilka powiem, możliwości wycenienia spółki i on najczęściej gdzieś bierze dwa, które nadają się do danej branży, nadają się do danej spółki. Oczywiście o ile najpowszechniejszym w przypadku dużych spółek o ugruntowanym biznesie jest analiza DCF, czyli po prostu analizuje przychody i w przyszłość i na tej podstawie wyciąga jakąś wartość danej akcji w jakimś terminie, powiedzmy 12-24 najbliższych miesięcy. Tyle jeśli chodzi o spółki innowacyjne, to tutaj analityk musi znowu wejść na troszkę taki grunt domysłów i patrzy na inne rynki, jak podobne spółki z podobnych branż są wyceniane gdzie indziej, tak? Czyli analiza mnożnikowa i na podstawie tego jakby daje lekki priorytet jednej lub drugiej, lub to gdzieś w jakiś sposób miesza z daną wagą, czy na przykład pół na pół, lub też nie wiem, 70% na przykład analiza mnożnikowa, a 30% analiza na podstawie DCF-a. I tutaj ważne jest to, że znowu to jakby robi profesjonalista, ale sytuacja może się zmienić, gdyż mamy na tyle innowacyjne niektóre branże, że jakby tutaj potencjalny taki rozstrzał analityczny może się różnić nawet między dwoma, trzema analitykami, może być to dosyć duży, bo to zależy właśnie od indywidualnego też doświadczenia danego analityka.
Michał, bo co twoim zdaniem najważniejsze jest w rekomendacji?
Z punktu widzenia jakby takiego użytkownika, tak? Czyli nie wiem, jak ty czytasz rekomendacje, to na co najbardziej zwracasz uwagę?
Ja personalnie? Na nazwisko analityka, bo jakby wiadomo, analitycy mają swoje też gdzieś renomę i jeśli są od kilkunastu lat na rynku, to mniej więcej, że tak powiem, wiemy, są nawet różne konkursy na analityków prowadzone przez media branżowe, wiemy mniej więcej, czy oni jakby, jak skuteczne są ich analizy. Także to jest akurat ja. Oczywiście jest dużo ciekawych informacji w analizie i jakby wcale nie najciekawszą, choć może by się wydawać się, jest cena docelowa, czy też sama rekomendacja. Bo najczęściej rekomendacja jest w jakimś przedziale czasowym, czyli że powiedzmy cena X zostanie osiągnięta z dużym prawdopodobieństwem w przestrzeni, nie wiem, roku czy dwóch lat od dzisiaj. Oczywiście jeśli nic się nie wydarzy nazbyt negatywnego lub nazbyt pozytywnego w stosunku do przewidywań. Także tutaj dużą wartością analiz jest to, że jest też dużo komentarzy o rynku, w którym działa dana spółka. I to jest bardzo ważne i od tego pewnie trzeba było zacząć, czy rynek jest rozwijający się, czy raczej zwijający się, jakby jak sam rynek wygląda, jak dynamika przychodów w rynku, na danym rynku wygląda, perspektywy i tak dalej. I wtedy jakoś możemy dalej umiejscawiać daną spółkę w tym rynku. Czyli jeśli jest rynek silnie rosnący, to wtedy przechodzimy do tego, jak na tym rynku zachowuje się dana spółka. Czy ona jest jeszcze, że tak powiem, ekspansywna, poszerza udział w rynku, czy też tutaj utrzymuje, albo stara się utrzymać, czy też udziały te spadają. I to daje nam taką długookresową, powiedzmy, wizję, w jaki sposób mniej więcej może zachowywać się ta dana spółka. Oczywiście tutaj jest dużo niewiadomych, bo analizy są ważne na tak naprawdę na minutę czy na sekundę ich upublicznienia i zawsze na takiej analizie jest informacja, kiedy została upubliczniona i to jest bardzo ważna informacja.
I przy jakim kursie?
I przy jakim kursie, tak, na rynku. Także to jest bardzo ważna informacja, bo już minutę później ta analiza traci na wartości i ona sobie jakby z każdą minutą traci coraz bardziej na wartości, bo zmienia się rynek, zmienia się oczywiście, w którym działa spółka, napływają nowe informacje z samej spółki, od konkurentów itd., itd. Także to jest absolutnie ważne i tutaj sama cena docelowa, czy też rekomendacja jest zawsze w tym kontekście.
Bo analitykom często się dostaje za te analizy i często te jakby zarzuty względem ich moim zdaniem są niesłuszne, bo mam wrażenie, że właśnie inwestorzy zapominają o tej ważnej kwestii, o której przed chwilą wspomniałeś, że po pierwsze każda analiza ma jakieś założenia, No, analityk musi przyjąć jakieś założenie odnośnie rynku. Też oczywiście im jest lepszym analitykiem, tym pewnie jego założenie, tak jak powiedziałeś, są słuszniejsze, dlatego pewnie sprawdzasz te nazwiska analityków. Ale druga kwestia to jest właśnie, że jest wystawiona na dany moment i no to nie jest tak, że ta rekomendacja jest w nieskończoność ważna. No, ona może być nieaktualna dość szybko, tak? Stać się nieaktualna, bo na przykład pojawiły się jakieś nowe fakty.
Zgadza się, bo trzeba jeszcze zadać sobie pytanie, skąd czerpią wiedzę analitycy. I z racji tego, że jest giełda, to jest rynek regulowany, czyli spółki generalnie muszą raportować tak samo i jakby nie udostępniać żadnych informacji poufnych jednym podmiotom wcześniej, innym później, tylko spółki same, jakby to jest informacja ze spółek, to jest pierwsze źródło informacji dla każdego inwestora, tak samo jak dla każdego analityka. I oczywiście analityk zawsze bazuje na informacjach ogólnie tych, które raportują spółki i ogólnie dostępnych. Jakby oczywiście żadna spółka no, nie udostępni analitykowi jakichś informacji poufnych, że nie wiem, spodziewa się dużego, czy też jest w jakichś tutaj negocjacjach na przykład z inwestorem branżowym, spodziewa się, nie wiem, super dużego kontraktu albo takich informacji no, poufnych, czy też wchodzi nie wiem, w nowy biznes jakby tylko nie mówcie nikomu, wam to powiem. No, takich oczywiście rzeczy nie ma, nie powinno być. Analityk tak naprawdę ma do dyspozycji te same informacje, które ma każdy inny inwestor, tak, indywidualny. I on na tych informacjach pracuje i to, że na przykład analityk wpuści rekomendację dziś z ceną docelową powiedzmy o 10% większą, to jutro, gdy spółka zaraportuje na przykład wyniki i że na przykład na jednej linii biznesowej jest jakaś strata nadzwyczajna i niestety tutaj ceny spadają, no to też oczywiście wielu analityków robi tak, że te rekomendacje uaktualnia po właśnie konferencjach wynikowych spółek, no żeby były po prostu świeże i żeby zawierały najświeższe dane, ale jeśli na przykład je upublicznią przed czy kilka dni, kilkanaście dni, no to one są obarczone też dużym ryzykiem, że spółka po prostu zaraportuje na wynikach coś, o czym nie wiedzieli, po prostu nie wiedział rynek. I no tutaj trzeba właśnie to podkreślić, że no analitycy nie mają, że tak powiem, żadnych forów u spółek, u zarządu spółek. Oczywiście pewnie łatwiej jest, gdy dzwoni analityk, umówić się z dyrektorem finansowym czy z kimś z zarządu, żeby porozmawiać, niż na przykład inwestor indywidualny dzwoni do dyrektora relacji inwestorskich, żeby porozmawiać o tym samym, ale co do zasady, no tutaj nie ma dużych różnic.
I tu dochodzimy do kluczowej kwestii rekomendacji, że one mają wartość, jak są wystawiane w sposób ciągły przez tego samego analityka i najlepiej, żeby było więcej niż jeden podmiot, który pokrywa daną spółkę.
Zgadza się, bo to jest też tak, no wiadomo, analityk jak każdy człowiek uczy się i to jest nauka ciągła i każda spółka, mimo tego, że nawet sektor jest dobrze znany danemu analitykowi, to jednak każda spółka troszkę ma inną specyfikę i charakterystykę. Oczywiście tutaj trzeba być bardzo biegłym, żeby wyłapać różne niuanse, no i właśnie dlatego praca analityków jest tak cenna dla rynku ogółem, tak, że to są naprawdę wysokiej jakości informacje, które są możliwe do zdobycia przez inwestorów.
Już kończąc ten temat właśnie poświęcony samym rekomendacjom, jeszcze chciałbym zwrócić kwestię albo wspomnieć o takich wydarzeniach nieprzewidywalnych. Tak? Tu mówiłeś o tym, że może się coś wydarzyć zaskakującego. No, nie tak dawno temu, niecały rok temu mieliśmy premierę ważnej gry w dużej polskiej spółki gamingowej. Może tutaj nazwy nie będę wymieniał, ale pewnie wszyscy się domyślą, o co chodzi. Bardzo dużej, ale pamiętam właśnie to fajnie pokazywało, w jaki sposób działają te największe firmy inwestycyjne. Oczywiście ta spółka miała bardzo duże pokrycie analityczne i pamiętam, że już pierwszego dnia po premierze nastąpiły aktualizacje wycen, tak? No bo analitycy mieli jakieś założenia, oczekiwania, prognozy. Niestety wydarzyło się to, co wydarzyło w tym momencie, to było niestety, prognozy się zmieniły w drugą stronę, na niekorzyść, ale to nastąpiło tak naprawdę od razu. I też tutaj trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że są takie wydarzenia, które mogą zaskoczyć analityków. Nie wiem, podwyżka nagła stóp procentowych, to też są dane, które wpływają mocno na wyceny niektórych spółek. I to są też takie momenty, w których tak naprawdę powinny nastąpić aktualizacje jakichś wycen i raportów analitycznych.
Tak, zgadza się. Dlatego powiedziałem, że ja patrzę zawsze na nazwisko analityka, że tak naprawdę na koniec dnia analityk podpisuje się pod tymi analizami i samemu analitykowi, jak i firmie, w której jest zatrudniony, zależy na tym, żeby te analizy były jak najbardziej aktualne, czyli wszelkie takie duże rzeczy, które pojawiają się, duże informacje, które wpływają na kurs i na oczekiwania odnośnie danej spółki. No najczęściej jest tak, że ci analitycy przygotowują nawet powiedzmy komentarz, kilka zdań komentarza, jak dana informacja wpłynie, czy też powinna wpłynąć na kurs. I właśnie to jest też duża wartość analiz, że jest ktoś, kto codziennie, prawda, wstaje rano i patrzy na tą spółkę i jeśli tylko coś zmienić na tyle istotnie, że trzeba zmienić założenia, to jest robione po prostu.
Właśnie wychodząc trochę na te potrzeby rynku, na trochę tą lukę informacyjną, która mogłaby się pojawić, uruchomiliście swój program pokrycia analitycznego. No i właśnie może podsumujmy, po co on w ogóle powstał, skąd się wziął pomysł na jego uruchomienie, no jaki sobie cel postawiliście uruchamiając ten program?
Program wsparcia pokrycia analitycznego to jest nasza inicjatywa, którą uruchomiliśmy w 2019 roku. To było jakby główną przyczyną, to był właśnie regulacje MiFID II i to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli to oddzielenie płatności za pokrycie analityczne od płatności za przekazywanie zleceń i ta malejąca liczba analiz małych i średnich spółek. I teraz jaka była sytuacja przed 2019 rokiem na naszym krajowym rynku? WIG 20 były naprawdę bardzo dobrze pokrywane, tam spółki miały po kilkunastu analityków i tutaj jakby nie było problemu. MWIG 40, czyli kolejne 40 największych tam średnich spółek notowanych, tam było już pół na pół, tak? Połowa miała jakichś analityków, którzy pisali, połowa nie miała. SWIG, to tutaj było dużo, dużo gorzej, tam nie wiem, powiedzmy z tego co pamiętam, 3/4 spółek po prostu nie miało, no, żaden analityk nie pisał o danej spółce. No i tutaj dostrzegliśmy tą lukę, jakby i regulacje poniekąd powodowały to, że no, było ryzyko, że jeszcze mniej tych małych i średnich spółek będzie analizowanych i tutaj no, do naszego rynku, który jest de facto rynkiem małych i średnich spółek, bo pamiętajmy, że nasze nawet blue chipy z WIG 20, jakby patrząc przez pryzmat europejski czy też rynków zachodnich, to są tak, średnie spółki, tak? To nie są duże spółki. No i jakby tutaj stąd wynikała potrzeba. I jakie były cele? No przede wszystkim cele były takie, żeby nie tylko podtrzymać liczbę tych analiz dla małych i średnich spółek, które były wykonywane, ale żeby zwiększyć tą liczbę analityków, którzy pokrywają te spółki. No skoro potencjalnie mamy zwiększyć liczbę analiz, no to pytanie jest takie od razu, jak i do kogo mają one być adresowane, kto powinien je dostawać. No i jakby my wyszliśmy z założenia, że nie dość, że te analizy powinny być no, szerokie i jakby na mniejsze spółki, to powinny być dostępne w sumie dla każdego w tym samym momencie. No bo to jest też, no, potrzebne rynkowi. I no, jakby trzecia rzecz jest taka, że same spółki, czy te spółki, które do tej pory nie były analizowane, no one też oczywiście jakby będąc notowane, no, one mniej więcej, no powiedzmy, wiedzą ile są warte, też zarządy swoje wiedzą ile są warte, no ale jakby niekoniecznie też jakoś idzie to w parze z zainteresowaniem inwestorów. No, też było takie dla nas pytanie, czy rzeczywiście te spółki są niedowartościowane, czy są przewartościowane i jak to wyjdzie. Także to były takie trzy główne cele, które chcieliśmy osiągnąć i to właśnie jakby temu miał służyć i ma dalej służyć ten program wsparcia pokrycia analitycznego.
No bo gdyby go nie było, no to co byśmy mieli?
No właśnie, to byśmy mieli sytuację, która była powiedzmy do 2019 roku, że z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, bo o instytucjach troszkę sobie powiedzieliśmy, wiadomo, jak jest duża instytucja zarządzająca dużymi środkami, no to brokerzy, którzy przygotowują analizy, to jest o król złoty, proszę, wszystko macie.
Ona sobie poradzi.
Tutaj jest tak, pięknie. Ale inwestor indywidualny, jakby ja, no, klient biura maklerskiego, No właśnie, co? Jakby do mnie nigdy nie przyszło biuro maklerskie, albo nikt nigdy nie zadzwonił, powiedzieć: dzień dobry, panie Kobza, czy jest pan zainteresowany świeżą analizą, którą wypuścimy jutro i będzie pan pierwszy, który dostanie tą analizę. No jakoś może mi się nie udało, może też jakby z różnych względów, ale no nigdy nie miałem takiego szczęścia. Przypuszczam, że większość inwestorów giełdowych też nie miała takiego szczęścia.
Mhm.
No i właśnie to jest, było tak, że takie analizy oczywiście były udostępniane klientom, powiedzmy, tym instytucjom na początku, czyli powiedzmy analiza jest, rekomendacja jest wydana powiedzmy dzisiaj przed sesją o 8.15, trafia na początku do tych instytucji, oczywiście one sobie analizują, mija tydzień, dwa tygodnie, ona jest udostępniana powiedzmy publicznie, bo to nie jest też standard, bo niektóre biuro maklerskie nie udostępniają publicznie swoich analiz, nawet jak one są, tak powiem, starsze, czy też kilkudniowe, tygodniowe, no i potem ona dopiero idzie w rynek, najczęściej, nie wiem, po tygodniu, po dwóch, no i inwestorzy indywidualni dowiadują się, że tutaj spółka taka, tutaj zgodnie z analizą jest wyceniana na tyle w okresie powiedzmy najbliższych 12 miesięcy. No i patrzymy na wykres, no i wszystko zadziało się dwa tygodnie temu, kiedy dostali to zaraz po upublicznieniu ci, którzy po prostu za to zapłacili. No i tutaj jakby nie ma czego szukać po prostu, tak? Teraz jest tak, że analizy, które przygotowane są w programie, są to analizy 65 spółek, one są wypuszczane w tym samym momencie do wszystkich, czyli to jest jeszcze jedna kwestia pewnie dosyć ważna do poruszenia, że to są analizy sponsorowane, czyli płaci za to po prostu giełda, czyli giełda wynajmuje analityków, czy też firmy inwestycyjne, aby oni pisali zgodnie z najlepszą swoją wiedzą analizy i wyceniali spółki. I nam jako giełdzie w sumie nie zależy, czy te spółki będą wyceniane pozytywnie czy negatywnie. Nam zależy, żeby była o nich informacja i żeby po prostu ta informacja docierała w tym samym czasie do wszystkich. No bo też jakby nam nie zależy, jakby żeby dany inwestor, nie wiem, instytucja była pierwsza przed indywidualnymi, czy też odwrotnie, indywidualni byli pierwsi przed instytucją, to ma być robione po prostu dla wszystkich w tym samym czasie i na tych samych zasadach, przejrzystych zasadach, czyli to jest dosyć proste założenie.
Jakie musi kryteria spełniać spółka i czy tam instytucja finansowa, aby pokrywać dany podmiot?
To jest tak, bo program oczywiście on ewoluuje, bo program zaczęliśmy w 2019 roku, w tym roku go przedłużyliśmy w tak zwanym międzyczasie, jeszcze w 2020 roku była takie dodanie kolejnych spółek, czyli w skrócie program ewoluuje i nasze podejście w sumie też ewoluuje na bazie tego, co się uczymy, co jakby jakiej dostajemy informację zwrotną z rynku od inwestorów, od spółek, od analityków. Zaczęliśmy w 2019 roku z 40 spółkami i też jakby zasady były takie, że spółki do nas się zgłaszały, oczywiście to były też kryteria wyboru, tu już nie będę zagłębiał się w szczegóły, promowaliśmy spółki małe i średnie z jak najmniejszym pokryciem analitycznym i zgłaszały się do nas też firmy inwestycyjne, czyli brokerzy, członkowie giełdy, którzy no, też zgłaszali się, aby te spółki, aby pisać analizy o tych spółkach. No i w pierwszej edycji w 2019 roku te podmioty, które brokerzy, którzy mogli zgłaszać się do pisania analiz, to było kilka takich warunków, czyli to musiał być członek giełdy, czyli ktoś, kto rzeczywiście tutaj bezpośrednio jakby jest dołączony do giełdy i przeprowadza analizy spółek giełdowych. Jeden z warunków był chociażby, że przygotowuje analizy w języku polskim, za poprzedni rok przygotowało analizy dla więcej niż 10 spółek spoza WIG20, żeby też wyłowić te podmioty, które niejako się specjalizują w tych właśnie mniejszych i średnich spółkach, które jakieś doświadczenie już mają. Bo...
No tak, no bo to, co mówiłeś, jednak koniec końców liczy się doświadczenie też w analizach i rozumiem, że to był taki formalny sposób na wyciągnięcie tych bardziej doświadczonych instytucji w danych obszarach.
Zgadza się. No, chodziło nam też oczywiście przede wszystkim o jakość, także tutaj no, chcieliśmy od razu współpracować z tymi, którzy no, znają rynek, piszą analizy i wiedzą tutaj, znają sektory i no, będą no, naszym zdaniem najlepsi do tego, aby takie analizy pisać. Zgłosiło się 12 podmiotów, domów i biur maklerskich, które posiadały zespoły analityczne. Co ważne, taki zespół analityczny musiał liczyć minimum 3 analityków. To też nie było takie, że ktoś sobie, nie wiem, zatrudni no, praktykantów dwóch, nazwie ich analitykami i prawda, będą analizować spółki. Wyszło nam to po czasie, co prawda, ale to jest ciekawa też i bardzo pozytywna wiadomość. Po 2 latach wyszło z ankiety przeprowadzonej przez nas właśnie wśród tych analityków, że przeciętne doświadczenie analityka to było około 11 lat na rynku.
To dużo.
Tak, to nam się też wydało to zaskakująco dużo, ale to jest bardzo dobra informacja. Znaczy, że ci ludzie po prostu to byli ludzie doświadczeni, którzy rzeczywiście nie byli z łapanki, tylko po prostu jakąś jakość zagwarantowali tymi analizami. Czyli było w pierwszej edycji w 2019 12 firm inwestycyjnych, które no też jakby z jednej strony mieliśmy zgłoszenia z samych spółek, z drugiej strony firmy inwestycyjne, było takie duże spotkanie na giełdzie i tam dzielenie, czy też w ramach kolejności preferencje to miały też duże biura maklerskie, które miały dużo analityków, bo im więcej analityków, tym po prostu chcieliśmy, żeby miały potencjalnie mogły analizować więcej spółek, bo to też jakieś było kryterium. Był przydział, czyli 40 spółek znalazło, że tak powiem, swoich analityków. Co ważne, no tutaj było troszkę tak, że spółki, że no te firmy inwestycyjne, brokerzy wybierali no dane spółki, oczywiście oni znali te spółki kilkanaście czy kilka dni wcześniej, daliśmy ich listę tych, które są chętne, no i je wybierali właśnie no pod siebie, pod swoich analityków, tak żeby mieli też jakąś pewność, prawda, że na przykład ta spółka z sektoru pasuje do danego analityka, czy do profilu ich zespołu analitycznego, bo oczywiście też nie jest tak, że każde biuro maklerskie analizuje wszystko. Najczęściej są też specjalizacje i na przykład, nie wiem, ktoś, kto jest analityką od bankowości i finansów, no wiadomo, że jeśli ktoś przyjdzie do niego szef i powie mu, proszę analizować kopalnię od jutra, no to tak nie działa. No,
no to tak, działa to się i to też mija z celem po prostu.
No wiadomo, tak? Że to jakby to nie są dobrze wydane pieniądze z naszej perspektywy finansującego. No i teraz w tym roku zrobiliśmy troszkę inną konstrukcję, która wyszła nam właśnie po informacjach zwrotnych z rynku, że tak naprawdę dana firma inwestycyjna, znowu, która musiała publikować analizy po polsku dla tych małych i średnich firm zatrudniających odpowiednią liczbę analityków, jakby te firmy niejako przyprowadzały nam same spółki, bo to jeszcze bardziej jakby wyszliśmy z tą propozycją, żeby dana firma, jakby dany analityk miał pewność, z jaką firmą chce współpracować, żeby on jakby mógł ją wybrać. I no, żeby najbardziej pasowała do profilu czy danego zespołu analitycznego czy analityka, bo to nam zapewniało to, że po prostu jeszcze bardziej, jeszcze większą wartość jesteśmy w stanie zaoferować inwestorom przez taki właśnie sposób doboru. I tutaj też oczywiście były inne kryteria, ale suma summarum, jeśli chodzi o spółki, że muszą mieć minimalną płynność, rozproszenie i tak dalej, bo też nie chodzi o to, żeby pokrywane były spółki, które mają kapitalizację, nie wiem, 10 milionów jednego akcjonariusza, który ma 70% spółki i nic nigdy z nimi nie zrobi. Tylko chodziło nam też o to, żeby troszkę tutaj inwestorom światło rzucić na takie spółki, które są gdzieś perspektywiczne i w sumie udało się do tej aktualnej edycji. Tutaj biorą udział spółki od 50 milionów kapitalizacji do 2 miliardów, także jest z czego wybierać.
Bo w nowej edycji programu, w tej ostatniej, rozszerzono ofertę analityczną o spółki z New Connect. I tutaj pytanie, dlaczego?
Tak, prośba inwestorów, bo inwestorzy...
Potrzeba rynku.
Tak, potrzeba rynku najprościej, bo znowu, przy pierwszej edycji tak myśleliśmy, że jakby skoro i tak nie ma tam połowa MBIG-u jest niepokryta, większość jest MBIG-u jest niepokryta, no to naprawdę jest już nawet tutaj jest pod dostatkiem spółek, którym no, takie analizy się przydadzą i inwestorzy też no, z racji tego, że są powiedzmy spółki no, wchodzące w skład indeksu, czyli bardziej rozpoznawalne, no też będą nimi bardziej zainteresowani. Okazało się, że no niby tak, ale nie, bo wiadomo, że zawsze są gwiazdy, już nie mówię gwiazdy jednej sesji, ale gwiazdy urocza, gwiazdy roku, czy też...
Hossy, tak, gwiazdy Hossy danej.
Tak, czy też dany sektor, na przykład, nie wiem, no gaming, to przez ostatnie, tam, nie wiem, 5 lat, no to wiadomo, co się działo, także inwestorzy, cokolwiek się pojawiało tutaj, czemu ta spółka nie jest analizowana, w sumie to jest jakby no ponadprzeciętne zainteresowanie, ale nikt nie chce podjąć się analizy tej spółki, bo oczywiście to, o czym mówiliśmy, że no też branża, ryzyka i tak dalej, także i wielkość spółki no często nie usprawiedliwiała tego, żeby dana firma inwestycyjna, dany broker te analizy po prostu sporządzał.
Też chyba też jest taka prosta rzecz, że jednak no, mimo wszystko pokrywanie jakiejś spółki no, wymaga jakiejś współpracy między analitykiem czy instytucją finansową a spółką. No, jeżeli ta, nie wiem, no, analityk nie ma zaufania do spółki, no to trudno, żeby go zmusić, żeby ją wyceniał, no bo to trochę jest bez sensu wtedy.
Zgadza
Albo
się.
Jego współpraca między tą spółką jest, nie układa się dobrze.
Tak, i tutaj dotknąć bardzo, bardzo, bardzo ważnej kwestii. To znaczy, o ile spółki no, pewne rzeczy muszą komunikować, czyli nie wiem, rachunek zysków i strat po roku zaudytowany i tak dalej, to oczywiście no, mają podejście do relacji z inwestorami no, różne, tak? Są spółki bardzo otwarte, które jakby bardzo otwarcie informują o swoim biznesie. Są spółki, które jakby mniej są otwarte. To też jest z różnych względów, to nie zawsze jest złe, bo nie wiem, na przykład dana spółka z sektoru jest na giełdzie, a jego największych czterech konkurentów nie. No i jakby no tak. Jego konkurenci czytają wszystko z otwartej książki, także to też nie jest od razu złe, ale oczywiście relacje inwestorskie są bardzo ważnym aspektem. I właśnie dzięki temu, że w tej edycji sami analitycy, czy też same biura maklerskie wybierały te spółki, że oni rynkowo wiedzieli, które spółki jak komunikują się z rynkiem i no w skrócie jakiej tutaj jakości współpracy można się spodziewać. I na tej bazie też dobierali takie spółki, które no po prostu przekazują najbardziej rzetelne, precyzyjne informacje i prognozy do rynku.
Na koniec mam dla ciebie quiz. Przygotowując się do tego podcastu, jakby przejrzeliśmy sobie internet i wyselekcjonowaliśmy takie trzy główne zarzuty, które się powtarzają, jeśli chodzi o właśnie uruchomiony przez was program pokrycia analitycznego. I mógłbym ci teraz zgłosić te zarzuty i może ustosunkujesz się do nich.
Dobrze, jeśli zrobicie fajny jingle przed każdym pytaniem, to możemy tak...
Strzały, wybuch.
Squid game.
Dobrze, to pierwszy zarzut, który się powtarza i to w kilku miejscach go widziałem, jest komentarz taki, że inwestorzy mówią albo piszą zwłaszcza, że wszystkie rekomendacje w programie to są rekomendacje kupna.
To jakby nam jako giełdzie, czy to są rekomendacje kupna czy sprzedaży, tak naprawdę na tym nie zależy, bo pamiętajmy, że my jakby naszym głównym tutaj celem jest oczywiście... oprócz walorów edukacyjnych i promocji samego rynku, jakby to trzeba zobaczyć, na czym my zarabiamy. My zarabiamy głównie na obrocie, tak? Obrocie, czyli jeśli spółka dana się handluje, to powiem żargonowo, czyli akcje są obracane, to jakby dla nas jest dobrze. A czy one są obracane, bo rośnie, czy spada, to dla nas troszkę nie ma znaczenia. Bo po prostu dlatego nas nie interesuje to, nie jesteśmy jakby tutaj beneficjentem tego, że analizy są optymistyczne lub też pesymistyczne. To wynikać może i prawdopodobnie wynika zgodnie tutaj z naszymi analizami, że do programu trafiły spółki, które tak naprawdę 45 z 65 nie było do tej pory analizowane. Czyli to jakby w skrócie nie można było znaleźć analiz. Czyli tutaj niejako analitycy odkrywali dopiero potencjał i wartość tych spółek. No i okazało się, no, że te spółki nie wyglądają tak źle, a nawet niektóre wyglądają bardzo, bardzo dobrze i zgodnie z tym, co oczekują analitycy, no ich wyceny są no, pozytywne. Także tutaj właśnie to też było jednym z celów programu, aby dać tym spółkom, które nie były analizowane, możliwość i inwestorom po prostu możliwość informacji o tych spółkach. Wyszło właśnie w ten sposób. To chyba dobrze świadczy o naszym rynku, że, znaczy może niedobrze świadczy o naszym rynku, że te spółki do tej pory były niedowartościowane, no a dobrze świadczy o samych spółkach i o biznesach, które prowadzą, że no, specjaliści tutaj widzą perspektywy.
No właśnie, i drugi zarzut jest taki, że właśnie ten upside, ten potencjał do wzrostu w tych rekomendacjach kupna jest bardzo duży.
Tak, no tutaj to oczywiście zależy od samych analityków i ich wycen, ale rzeczywiście było kilka przykładów, że te ceny rzeczywiście były o kilkadziesiąt, czy nawet o 100% plus analityk dał taką wycenę i podpisał się pod nią. No, czyli znaczy to, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, no spółka rzeczywiście, biorąc pod uwagę biznes, jaki prowadzi, jest tyle warta. I no tutaj po prostu właśnie to chyba jest to, że te spółki były tak bardzo niedowartościowane i tak bardzo pomijane przez inwestorów, no że wreszcie że tak powiem, ich niejako wartość perspektywy ujrzały światło dzienne i no, dla niektórych, dla dotychczasowych akcjonariuszy i potencjalnie dla nowych, no tutaj jest jakiś potencjał wzrostu, który widzą analitycy.
I trzeci zarzut, trochę wydaje mi się, że już w tym podcaście no, z nim się zmierzyliśmy, ale jeszcze raz go powtórzę, no bo powtarza się taka opinia, komentarze, że to jest program stworzony, nie wiem, dla na przykład biur maklerskich, żeby one miały jakieś tam finansowanie na pokrycie analityczne.
To jest program stworzony dla rynku, tak? Dla rynku, czyli to jakby dla wszystkich. Bo wiadomo, że im więcej informacji, tym więcej się dzieje, no tym po prostu wszyscy mamy zajęcie. Inwestorzy mają zajęcie, pośrednicy mają zajęcie, spółki mają zajęcie, bo też no, spółki, to nie zapominajmy, też są odbiorcami analiz i one też patrzą, co na ich temat myślą specjaliści, jak porównują je do rynku, czy też do innych spółek z branży. I tutaj oczywiście my mamy pewien budżet, nie mały. Płacimy biurom maklerskim, firmom inwestycyjnym licencjonowanym, co ważne, licencjonowanym czy nadzorowanym przez KNF i tak dalej, jakby ze wszystkimi tego konsekwencjami. No ale na koniec jakby celem tego programu jest właśnie pokazać wartość i udostępnić informacje o spółkach i ogólnie o rynku. Także głównym beneficjentem są inwestorzy, i instytucje, i indywidualni, bo przypominam, że tutaj jakby sposób dystrybucji tych raportów, a mianowicie newsletter, na który można się zapisać na naszej stronie, jest no, dokładnie taki sam, czyli w tym momencie no, wszyscy inwestorzy mają równe szanse. I tutaj tak naprawdę zarobić na tym programie mogą przede wszystkim inwestorzy, w długim terminie oczywiście.
Jeszcze tutaj, zanim podsumujemy i tutaj przekażę Ci jeszcze, Szymon, na koniec głos, moja taka trochę refleksja, a właściwie takie przemyślenie, o którym myślę, że wielu inwestorów i w ogóle obserwatorów giełdy zapomina, że giełda z punktu widzenia wycen, jakie ma, zmieniających się wycen tak naprawdę, ma w gospodarce też jedną pewną ważną rolę pełni, czyli rolę informacyjną, bo zmiany tych wycen spółek na giełdzie w jakiś tam sposób wpływają też na decyzje, nie wiem, przedsiębiorców, nawet ludzi. Nie wiem, jeżeli widzimy, że nie wiem, że spółki informatyczne albo że spółki IT są bardzo wysoko wyceniane, no to więcej ludzi będzie zainteresowanych bycie informatykami, tak? To jest mój taki najprostszy przykład. Nie wiem, też hossa ta gamingowa pokazała, że też dzięki temu, że była hossa na giełdzie gamingowa, wiele powstało spółek i podmiotów w tym obszarze i to jest też coraz bardziej prężnie działający obszar naszej gospodarki, więc tego rodzaju przepływy informacyjne związane właśnie z wycenami, analitykami, którzy poznają rynek, odkrywają nowe branże, i pokazują ten potencjał, albo czasami też potencjał, że już się coś skończyło, historia już się nie powtórzy, no też mają taki czynnik ważny nie tylko już z punktu widzenia samych inwestorów, ale też szerzej gospodarki, nie wiem, kluczowych decydentów i to też jest ważna rola.
Gdzie znaleźć raporty i analizy z programu pokrycia analitycznego?
Wszystkie raporty i wszystkie, to nazywamy kawałki analityczne, czyli wszystko, co piszemy analitycy na te 65 spółek zakwalifikowanych do udziału w programie, dostępne są poprzez naszą stronę giełdową, także poprzez newsletter. Strona giełdowa to jest, lub jeśli wejdziecie na stronę gpw.pl, to po prawej stronie powinien być banerek z napisem giełdowy program wsparcia pokrycia analitycznego, lub też dla tych, którzy lubią klawiaturę gpw.pl/gpwpa, czyli giełdowy program wsparcia pokrycia analitycznego. I wtedy tam jest newsletter i są linki do wszystkich biur maklerskich, które przygotowują analizy o wszystkich 65 spółkach.
Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo, wszystkim dziękuję za uwagę. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków, a wy panowie co robicie?
W strefie inwestorów mamy dział rekomendacje oraz zapraszam na nasze social media, m.in. Instagram, m.in. Facebook.
Gdzie coraz więcej będziemy pisali o rekomendacjach.
Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chcemy być na bieżąco w temacie analitycznym, to zapraszam.
A ja zachęcam do czytania analiz.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.